Część druga. Prywatne zwycięstwo. Nawyk pierwszy. Bądź proaktywny. Zasady własnej wizji. Nic nie napawa otuchą bardziej niż niekwestionowana zdolność człowieka do świadomych wysiłków wznoszących jego życie. Henry David Thoreau. Czytając tę książkę, spróbuj stanąć obok siebie. Spróbuj przenieść świadomość w górny róg pokoju i ciągle czytając, popatrz na siebie oczami swojego umysłu. Czy możesz patrzeć na siebie prawie tak, jakbyś był kimś innym? A teraz spróbuj czegoś innego. Pomyśl, w jakim jesteś nastroju. Możesz go określić? Co odczuwasz? Jakbyś opisał stan umysłowy, w jakim się znajdujesz? Teraz pomyśl przez minutę o tym, w jaki sposób twój umysł pracuje. Czy działa szybko i sprawnie? Czy czujesz się rozdwojony pomiędzy wykonywaniem tego umysłowego ćwiczenia i ocenianiem, o co w nim chodzi? Zdolność do tego, co właśnie zrobiłeś, właściwa jest tylko ludziom. Zwierzęta nie posiadają tej umiejętności. Nazywamy to samoświadomością lub zdolnością głębokiego odczuwania procesów myślowych. Jest to przyczyna dominacji człowieka nad wszystkimi stworzeniami świata, powód, dla którego kolejne generacje dokonywały wielkiego postępu. To dlatego możemy cenić doświadczenia innych i korzystać z nich na równi z własnymi. Dlatego także możemy tworzyć nawyki i możemy je wykorzeniać. Nie jesteśmy tym, co odczuwamy. Nasz nastrój to nie my sami. Nawet nasze myśli nie są nami. Właśnie fakt, że możemy myśleć o tym, co myślimy, oddziela nas i od nich, i od świata zwierząt. Samoświadomość daje nam zdolność wyjścia poza siebie, wręcz przyjrzenia się sobie, zbadania najbardziej istotnego dla skuteczności paradygmatu własnego ja. Ma to wpływ nie tylko na naszą postawę i zachowanie, ale także na to, jak postrzegamy innych. Staje się dla nas mapą rodzaju ludzkiego. Nie zdołamy zrozumieć, jak inni postrzegają i odczuwają siebie i otaczający ich świat, dopóki nie uświadomimy sobie, jak widzimy samych siebie, a przez to innych. Nieświadomi przenosić będziemy własne intencje na ich zachowania i nazywać siebie obiektywnymi. Poważnie ogranicza to zarówno nasz wewnętrzny potencjał, jak i zdolność do nawiązywania kontaktów z innymi. Jednakże dzięki właściwej tylko ludziom samoświadomości możemy określić, czy nasze paradygmaty opierają się na realiach i trwałych podstawach, czy też są tylko funkcją warunków i uwarunkowań. W społecznym zwierciadle. Jeżeli jedyne wyobrażenie nas samych pochodzi ze społecznego zwierciadła, z obowiązujących społecznych paradygmatów, z opinii, sposobu postrzegania i paradygmatów ludzi nas otaczających, to nasz pogląd na siebie samych przypomina odbicie w gabinecie luster w wesołym miasteczku. Nigdy nie przychodzisz na czas. Dlaczego wiecznie masz bałagan? Musisz być artystą. Jesz jak koń. To niemożliwe, żebyś wygrał. To takie proste. Dlaczego nie możesz tego zrozumieć? Są to wizerunki niespójne i wyolbrzymione. Często są raczej projekcją niż odbiciem, nie odzwierciedlają dokładnie tego, jacy jesteśmy, ale przenoszą na innych zainteresowania i słabości charakteru tworzących je osób. Odbicie obowiązującego w społeczeństwie paradygmatu mówi nam, że jesteśmy znacznie zdeterminowani warunkami i uwarunkowaniami. Podczas gdy należy zdawać sobie sprawę z wielkiej mocy uwarunkowań, to powiedzenie, że jesteśmy przez nie zdeterminowani, czyli nie mamy kontroli nad wpływami środowiska, tworzy zupełnie inną mapę. Na dzisiaj mamy trzy mapy społeczne. Trzy powszechnie uznawane teorie determinizmu, próbujące samodzielnie lub w połączeniu z inną wyjaśnić naturę człowieka. Determinizm genetyczny. Twierdzi w zasadzie, że to wszystko przez twoich dziadków. Stąd bierze się twoja porywczość. Oni byli porywczy, a teraz ty masz to w DNA. Po prostu odziedziczyłeś to po nich. Poza tym pochodzisz z Irlandii, a taka jest natura Irlandczyków. Determinizm psychologiczny stwierdza, że odpowiedzialni są rodzice. U podłoża twoich skłonności i charakteru leżą doświadczenia z dzieciństwa i wychowanie. To dlatego boisz się występować przed ludźmi, przez sposób, w jaki cię wychowano, Czujesz się strasznie winny, popełniając błąd, ponieważ gdzieś głęboko pamiętasz ten wzór emocjonalnego zachowania z czasów, gdy byłeś podatny na zranienie, delikatny i zależny. Pamiętasz przykre emocje, gdy odrzucano cię i porównywano z kimś innym, kiedy nie zrobiłeś czegoś tak dobrze, jak tego oczekiwano. Determinizm środowiskowy zakłada, że to twój szef, albo żona lub nieznośny nastolatek, sytuacja materialna czy też polityka państwa powoduje, że jesteś właśnie taki. Coś lub ktoś w twoim środowisku odpowiada za tę sytuację. Każda z tych map jest oparta na teorii bodźca i reakcji, która najczęściej kojarzy nam się z eksperymentami Pawłowa na psach. Jej główna myśl polega na twierdzeniu, że reagujemy w sposób uwarunkowany. Konkretna reakcja na konkretny bodziec. Wasza reakcja jest efektem konkretnego bodźca. Na ile dokładne i użyteczne są owe deterministyczne mapy opisujące teren? Czy w tych lustrach odbija się wyraźnie prawdziwa natura człowieka? Czy nie są to samospełniające się proroctwa? Czy oparte są na podstawach, które możemy w głębi uznać za wartościowe? Między bodźcem a reakcją. Odpowiadając na te pytania, pozwól, że posłużę się historią Viktora Frankla. Frankl wychował się na deterministycznej tradycji psychologii Freuda, która postuluje, że wszystko, co przydarzyło ci się w dzieciństwie, kształtuje twój charakter i osobowość i w zasadzie rządzi całym twoim życiem. Granice i wymiary twojego życia są ustalone i właściwie niewiele możesz z tym zrobić. Frankl był psychiatrą żydowskiego pochodzenia. Był więźniem obozu śmierci w nazistowskich Niemczech, gdzie przeżył potworny koszmar, którego nawet nie chcemy opisywać. Jego rodzice, brat i żona zginęli w obozie. Wyniszczono mu całą rodzinę, z wyjątkiem siostry. Sam znosił tortury i niezliczone poniżenia, nie mając ani przez moment pewności, czy poprowadzą go do pieca, czy też zostanie pośród ocalałych, by sprzątać ciała lub szuflami wygarniać popiół z pieców krematoryjnych. Pewnego dnia, gdy nagi siedział samotnie w maleńkiej celi, zaczął uświadamiać sobie coś, co potem nazwał resztką ludzkiej wolności. Wolności, której nazistowscy władcy zabrać mu nie mogli. Mogli kontrolować jego całe otoczenie, mogli robić, co chcieli z jego ciałem, ale sam Viktor Frankl pozostawał samoświadomym istnieniem, potrafiącym patrzeć jako obserwator na to wszystko, co się dzieje. Podstawa jego tożsamości była nienaruszona. Mógł decydować w swoim wnętrzu, w jaki sposób wszystko, co przeżywa, będzie na niego wpływać. Pomiędzy tym, co mu się przytrafiało, czyli bodźcem, a jego reakcją na to, była jego wolność, czy też moc wyboru tej reakcji. W trakcie swoich doświadczeń Frankl potrafił wyobrażać sobie różne sytuacje. Na przykład, jak po uwolnieniu z obozu prowadzi w auli wykład dla studentów. Widział siebie, jak przekazuje studentom lekcje, których sam nauczył się w czasie tortur. Stosując te ćwiczenia umysłowej, emocjonalnej i moralnej dyscypliny, w których wykorzystywał głównie pamięć i wyobraźnię, trenował swoją maleńką, zarodkową wolność, a ona rosła i rosła, aż w końcu miał jej więcej niż jego nazistowscy oprawcy. Mieli więcej swobody, więcej możliwości wyboru, ale to on miał więcej wolności, więcej wewnętrznej mocy, aby panować nad własnymi wyborami. Stał się natchnieniem dla innych, nawet dla niektórych strażników. Pomagał innym więźniom odnaleźć sens cierpień oraz godność ludzką. W tych niewyobrażalnie poniżających okolicznościach Frankl skorzystał z człowieczego wyposażenia w samoświadomość i odkrył fundamentalną podstawę natury człowieka. Pomiędzy bodźcem i reakcją człowiek ma wolność wyboru. W wolności wyboru zawierają się te wyjątkowe zdolności czyniące nas ludźmi. Oprócz samoświadomości mamy wyobraźnię, umiejętność tworzenia w umyśle czegoś spoza naszej obecnej rzeczywistości. Mamy sumienie, głęboko wewnętrzną świadomość, co jest dobre, a co złe. Świadomość zasad, które kierują naszym postępowaniem i poczucie tego, na ile nasze myśli i działania są z nimi w harmonii. Mamy też wolną wolę, zdolność do działania na podstawie samoświadomości, niezależnie od wszelkich innych wpływów. Nawet najbardziej inteligentne zwierzęta nie mają żadnego z tych darów.